Pokój braterstwu. Cieszymy się znowu, że mamy tą przyjemność i możliwość spotkania się przy Słowie Bożym, ale też i wspólnie ze sobą. Ale nie wszyscy mogli tutaj przybyć, jak wiemy, stąd i przesyłam braterstwu pozdrowienia od pozostałych braterstwa ze zboru Ludopana w Częstochowie. Pozostali braterstwo prosili o przekazanie tutaj chrześcijańskich pozdrowień. Dziękuję. Drodzy braterstwo, przed nami ten tekst. Ja jestem dobry pasterz. Myślę, że dzisiaj ten dobry pasterz zgromadził nas tutaj, tak jak pasterz zgromadza swoje stado po to, by pilnować, po to, by czuwać nad nim, ale też zapewniać im wzrost po to, by miały czym się żywić i bezpiecznie wieść swój żywot. Ja jestem dobry pasterz. To słowa naszego Pana, który, jak podaje nam Ewangelista Święty Jan, a zapisane mamy to w 10 rozdziale, poświęca wiele na wyjaśnienie tych swoich słów. Lekcje z nauki naszego Pana, zapisane w tym właśnie rozdziale, były konsekwencją tego, co wcześniej się stało. Gdybyśmy cofnęli się jeszcze i przeczytali sobie 9 rozdział, poprzednie wydarzenia, które miały miejsce, to natrafilibyśmy na koniec tego 9 rozdziału, gdzie Pan Jezus zwraca się do faryzeuszy takimi słowami. Byście byli ślepymi, nie mielibyście grzechu, lecz teraz mówicie, iż widzimy, przetoż grzech was zostaje. I następnie mówi im przypowieść o owczarni, o dobrym pasterzu, o tym, jak powinien taki dobry pasterz funkcjonować, jak powinien troszczyć się o swoje stado. Rozdział 9, jak wspomniałem, to historia uzdrowienia człowieka, który był niewidzący, niewidomy był od urodzenia. Tam Pan Jezus uzdrawia go, ale to wzbudza nie tyle ciekawość, co chęć stwierdzenia przez faryzeuszy, dlaczego on tak uczynił. On, ten nauczyciel, Jezus, do którego tak wszyscy chodzą, co to się stało? Ewangelista Święty Jan następnie zapisuje te słowa. Odczytajmy może kilka, abyśmy wczuli się w te słowa, które mówi nasz Pan. I Pan Jezus mówi takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, ale wchodzi innym, ten jest złodziej i zbójca. Lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają głosu jego, a on swoich własnych owiec z imienia woła i wywodzi je. A gdy wypuści owce swoje, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają głos jego. Ale za cudzym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych. Ta im przypowieść Jezus powiedział, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wydawałoby się, że proste słowa naszego Pana, które mówił do faryzeuszy, tych nauczonych w piśmie, tych, którzy powinni wiedzieć, powinni czuć te słowa, a jednak Pan Jezus, tutaj mamy zapisane, że nie zrozumieli. Nie zrozumieli tego, co Pan Jezus chciał powiedzieć. Ale wcześniej ci sami faryzeusze krytykowali naszego Pana. Krytykowali Go za to, że On uzdrowił, śmiał uzdrowić kogoś, jak On to uczynił, jaką mocą to czynił. I pamiętamy te słowa, które wypowiedzieli do tego człowieka, który został uzdrowiony, jak go przepytywali, kim on jest ten, który cię uzdrowił. I oni powiedzieli, my wiemy, iż ten człowiek jest grzeszny. Tak wyrażali się faryzeusze o naszym Panu. Ale właśnie odpowiedzią naszego Pana na ten zarzut, na te słowa, są słowa, jam jest on dobry pasterz. Dobry pasterz duszę swą kładzie za owce. I powtórę jeszcze raz powtarza te słowa nasz Pan w innym kontekście. Jam jest on dobry pasterz i znam moje, a moje mnie też znają. Pan Jezus mówi, że on jest pasterzem. Takie może proste pytanie. Wiemy, że nasz Pan nie był pasterzem. Nie zajmował się, a mówił, ja jestem on dobry pasterz. Ale jest to, jak wiemy, obrazowe porównanie pasterza. To jest obraz tego, co Pan Jezus czyni, jak się zachowuje wobec swoich naśladowców. Podobnie było i z innymi wypowiedziami naszego Pana. Pan Jezus wskazywał, jak wiemy, swoim słuchaczom, uczniom, to, co ich otaczało i stąd brał lekcje, stąd brał przykłady. Pamiętamy, jak mówił, przypatrzcie się liliom polnym, przypatrzcie się ptakom niebieskim. Pokazywał przykład kamieni młyńskich, że lepiej byłoby uwiązać te kamienie i wrzucić się do wody, a było to, pamiętamy, w Kapernaum. Czy jak ta historia z dzieckiem, gdy przywołał dziecko, postawił przed swoimi uczniami i pokazał im, jeżeli się nie staniecie jak to dziecko. Chciał im przez to pokazać w prostych przykładach, tych, które ich otaczały, naukę i lekcje. I nasz Pan tak czynił. I właśnie w ten sposób również i tutaj. Chciał obrazowo pokazać, że On jest tym pasterzem. Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem. Zachodziłoby pytanie, jeżeli jest dobry pasterz, to może jest i zły pasterz. Ale czym się pasterz zajmuje, jakbyśmy sobie zadali takie pytanie? Wiemy, pasterstwo jako zawód, jako zajęcie, to w Starym Testamencie Biblii jest zajęcie, które jest otoczone szacunkiem. Bo szacunkiem darzono pasterza, który prowadził swoje stada na pastwisko, bronił tego stada przed drapieżnymi zwierzętami. Pasterstwo to jedno z zajęć, którym zajmował się człowiek od stworzenia go. Syn Adama, pierwszego człowieka, Abel, był pasterzem. Mamy tak zapisane zaraz na początku Ksiąg Mojżeszowych, 4 rozdziale, werset 2. I był Abel pasterzem owiec. Syn Lamecha, Jabal, który był ojcem mieszkających w namiotach i pasterzów. A więc już na początku zajmowano się pasterstwem. Wydawałoby się, że zajęcie, jakim jest pasanie czy zajmowanie się stadem, bycie pasterzem, to jest proste, łatwe, przyjemne zajęcie, spokojne. Ale czy tak do końca tak jest? Oczywiście najlepiej byłoby spytać kogoś doświadczonego, kogoś, kto zajmuje się tym, jest pasterzem. Ale my mamy taką możliwość. Możemy zajrzeć do Pisma Świętego, korzystać z tego, że wielu mężów, których życie zostało opisane na kartach Pisma Świętego, a szczególnie Starego Testamentu, było pasterzami. Zatem spróbujmy się, drodzy braterstwo, dowiedzieć więcej o tym zajęciu, o ich blaskach i cieniach. Czy to było proste? Dlaczego Pan Jezus mówi, że On jest dobrym pasterzem? Czy to, co mówi, wie, co mówi? Na przykład weźmy takiego pasterza, jednego z oświadczonych. Syn Izaaka, Jakub. Pamiętamy, drodzy braterstwo, jak rozmawia z Labanem. Pierwsza Mojżeszowa zapisane to mamy w 31 rozdziale, a 38 werset, gdy mówi Jakub do Labana. Już 20 lat mieszkałem z tobą, owce twoje i kozy twoje nie pomiatały, a baranów stada twego nie jadałem, rozszarpanego od zwierza nie przyniosłem ci, a jam szkodę nagradzał. Bywało to, że we dnie trapiło mnie gorąco, a mróz w nocy, także odchadzał sen mój od oczu moich. A więc, drodzy braterstwo, nie zawsze to było przyjemne i w dobrych warunkach. I raz gorąco, raz mróz. O tym mówi doświadczony pasterz, jakim był Jakub. Inny mąż Boży, syn Amrama, Mojżesz. 40 lat doświadczenia przy pasaniu owiec. to długo. A Mojżesz pasał trzodę Jetra świekra swego kapłana madiańskiego. Święty Szczepan jeszcze uzupełnia tą informację, mówiąc nam: i uciekł Mojżesz z tymi słowy i był przychodniem ziemi madiańskiej. A gdy się wypełniło 40 lat, ukazał mu się na puszczy góry Synaj anioł pański w płomieniu ognistym w krzaku. Mojżesz, ten późniejszy przywódca narodu izraelskiego, 40 lat uczył się tego zawodu, uczył się tego zajęcia, by potem móc prowadzić jakże wielką rzeszę ludzi, nieporównywalną do tego stada, którym się opiekował. Inny mąż Boży, syn Isajego, Dawid. Nie miał doświadczenia jeszcze takiego jak Mojżesz w latach. Młody był. Ale gdy rozmawiał z królem Saulem, gdy przyszło mu przyjść na pole bitwy z Filistynami, gdy nie było chętnego, żeby walczył z Goliatem, to ten sam Dawid mówi tak. I odpowiedział Dawid Saulowi: pasał sługa twój trzody ojca swego, a gdy przychodził lew i niedźwiedź, a porywał barana ze stada, tedem go gonił i biłem go i wydzierałem z paszczęki jego. A gdy się rzucał na mnie, ułapiwszy go za gardło jego, tłukłem go i zabijałem go. I lwa i niedźwiedzia zabił sługa twój. Już to cybatelstwo widzimy, że ten zawód nie jest bezpieczny. Było zagrożenie ze strony drapieżnych zwierząt. A Dawid cechował się taką odwagą, ale i siłą, że potrafił przeciwstawić się lwu czy niedźwiedziowi i nawet zabić tego zwierzęcia. Po to, by bronić swoje stado. Po to, by odebrać tą jedną owieczkę, jednego barana, która została porwana przez złego zwierzęcia. Gdy przypatrzymy się historii Dawida, to Dawid jest, jak wiemy, typem na naszego Pana, jest obrazem. Był on najpierw pasterzem, a potem królem. I to ma swoje znaczenie. Nie, myślę, że nie jest dziełem przypadku, że Dawid wprost od swojej trzody został powołany do godności królewskiej. Bóg mówił przez proroka Natana, do proroka Natana w tymi słowy. Mamy to zapisane w drugiej księdze Samuelowej, 7 rozdział, werset 8. Przetoż teraz to powiedz słudze memu Dawidowi, tak mówi Pan zastępów. Jam ciebie wziął z owczarni od owiec, abyś był wodzem nad ludem moim, nad Izraelem. Pan Jezus mówi, że dobry pasterz życie kładzie swe za owce. I tu mamy przykład. Przykład Dawida. Dawida, który w walce z lwem po to, by obronić owce, kładł na szali swoje życie. Przeciwstawiał się niebezpieczeństwu, wiedząc, że może ponieść śmierć. I może ktoś by powiedział, że co tam jeden baran, przecież masz jeszcze stado całe. Ale dla niego, dla Dawida, ta jedna owieczka, ten jeden baran miał znaczenie. On był tym dobrym pasterzem, który bronił stada, a gdy było niebezpieczeństwo, walczył. Doświadczenie Dawida w pracy z owcami było duże. Pomimo, że jako młody chłopiec zaczynał już pasać trzodę ojca swego, to doświadczenie później owocowało. Ale Dawid, jak wiemy, nie był do końca takim doskonałym, że swoje postępki miał złe, niektóre. I może dlatego też prorok Natan, gdy przyszedł ze słowem napomnienia od Pana, jak pamiętamy, użył opisu historii, gdzie pewien człowiek miał owce, drugi miał wielkie stado. Ten, który miał tą jedną owcę, troszczył się o nią, ona była jak domownik. I gdy do tego bogatego, który miał wiele owiec, przyszedł gość, to ten bogaty nie wziął tej owcy ze swojego stada, tylko przyszedł, wziął tą jedną owieczkę. I wysłuchawszy tego, Dawid wpadł w złość i mówi: winien ten człowiek jest śmierci. Tak nie można robić. Bo on wiedział Jakie znaczenie ma dla tego człowieka ta jedna owieczka? Pomimo, że miał jedną, a Dawid przypominał na pewno sobie, że walczył o tą jedną, która była z tego stada. I dlatego ta historia trafiała do Dawida, żeby mógł zrozumieć swój błąd, jaki uczynił. Że to on właśnie jest tym, który pozbawił życia. Innym, którzy bawili się, jak pismo mówi, czy zajmowali się pasterstwem, byli bracia Józefa. Gdy stanęli przed Faraonem, gdy przyszli do niego już i chcieli tam zamieszkać, to tak jak Józef mówił do nich, i rzekł Farao do braci jego, to mamy zapis pierwszej księgi Mojżeszowej, 47 rozdział, werset 3. I rzekł Farao do braci jego, czym się bawicie? A oni odpowiedzieli Faraonowi, pasterzami owiec są słudzy twoi i my, i ojcowie nasi. To byli, drodzy braterstwo, niektórzy mężowie, którzy mówili, że tym się zajmowali. Ale określenie kogoś jako pasterza to też ma znaczenie symboliczne. Prorok Izajasz w 44 rozdziale, na końcu swojego tego rozdziału, 28 werset, mówi o kimś, kto nie był pasterzem. Mówi o Cyrusie, o władcy, o monarsze, który miał zostać tym pasterzem. I Pan Bóg mówi tak, mówię o Cyrusie, on pasterz mój, bo wszystką wolę moją wykona i rzecze Jeruzalemowi będziesz zbudowany, a kościołowi będziesz założony. Czyli nie tylko można było być tym pasterzem rzeczywiście, ale Pan Bóg mówił też słowami symbolicznymi, obrazowymi, że jeżeli ktoś jest nazwany pasterzem, jest tym, który prowadzi, który przewodzi, który ma opiekę, który się troszczy o stado. Wracając jeszcze na chwilkę do osoby Dawida. Jak wiemy, Dawid przez to, że przebywał z owcami, miał wiele może wolnego czasu też, jego umysł myślał, jego umysł tworzył te piękne słowa, jakimi są psalmy. I drodzy braterstwo, gdy czytamy te słowa, Jan jest on dobry pasterz. Gdy czytałem te słowa, to zawsze w głowie miałem tam gdzieś jeszcze słowa Pan jest pasterzem moim. Słowa Dawida, który pasając te stada, miał uwielbienie do Pana Boga. Jego przemyślenia to są właśnie odnośnie zajęcia bycia pasterzem w kierunku do rozmyślań do Pana Boga. To jest psalm 23. Pan jest pasterzem moim, na niczym mi nie zejdzie. Znamy ten psalm najlepiej, być może z wszystkich psalmów. Rozpoznajemy go, cytujemy go. Tutaj w tym psalmie 23 zostało użyte słowo Pan. Nie mówimy to o naszym Panu, Panu Jezusie. Ale odnosi się to do Boga Wszechmogącego. Jak wiemy, słowa psalmu były pisane wtedy, gdy naznaczony przez Boga ten dobry pasterz jeszcze nie przyszedł, jeszcze nie oddał swojego życia za owce. To On, Jezus Chrystus, został naznaczony, by sprawował opiekę nad wiernymi swoimi naśladowcami. Ewangelista święty Łukasz zapisał w 12 rozdziale, w wersecie 32 takie słowa. Nie bój się, o maluczkie statko, albowiem się upodobało Ojcu waszemu dać wam królestwo. Psalm 23, drodzy braterstwo, to jest opis szczególnej więzi, jaka istnieje między pasterzem i jego owcami. To jest opis tego dobrego pasterza, jakim jest Bóg Wszechmogący, który zapewnia swojemu stado utrzymanie, prowadzi do cichych wód, prowadzi na zielone niwy, prowadzi ścieżkami sprawiedliwości. To jest oczywiście mowa symboliczna. Rozumiemy to szerzej niż tylko słowa przeczytane psalmu 23. Nasz Pan Jezus Chrystus, ten, który był tutaj na ziemi i podczas swojej pierwszej obecności zdawał sobie sprawę z tego, że nauki, które będzie mówił, słowa, które będzie wypowiadał, będą czymś nowym. Staną się dla słuchających, tak jak określił to apostoł Piotr w swoim liście, w pierwszym liście, drugim rozdziale, w wersecie 8, kamieniem obrażenia. Czymś, o co można się potknąć, natrafiając na te słowa. I słowa, nauki, jak widzimy, naszego Pana zawsze natrafiały na opór. Opór faryzeuszy, nauczonych w piśmie, którzy przeciwstawiali się, nie rozumieli. Chcieli podejść naszego Pana. Chcieli wykorzystać prawo zakonu przeciwko Panu, ale im się to nie udawało. Tak więc nasz Pan rozumiał, że to, co będzie mówił, będzie tym kamieniem obrażenia. Że tylko niewielu pojmie, niewielu zrozumie to, co przygotował Bóg w jego misji. A ta nauka, którą kieruje nasz Pan, jest dla pokornych, dla cichych, dla tych, którzy są usposobieni, mają takie serca, które wyrażają te pozytywne cechy, jak łagodność, cichość, słuchanie kogoś, nie mówienie własnego ja. Do tych właśnie były kierowane słowa naszego Pana. I takie właśnie przymioty czy cechy, jakbyśmy to mogli nazwać, czyli uległość, cichość, pokora, są głównymi cechami charakteru owiec. W owcach dlatego nasz Pan pokazał swoje stadko wiernych. On sam przecież został nazwany barankiem, gdy, pamiętamy, szedł do Jana Chrzciciela, i pamiętamy te słowa wypowiedziane. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Przy powieści o dobrym pasterzu nasz Pan podał również, czym charakteryzują się źli pasterze. Mówiliśmy sobie, jakie są cechy pracy pasterza, ale skoro nazywa siebie nasz Pan dobrym pasterzem, ja jestem dobrym pasterzem, to tak jak wspomniałem, być może nasunęłoby się pytanie, że są i źli. I właśnie nasz Pan też wspomina o takich. Gdy jeszcze raz zajrzymy do 10 rozdziału Ewangelii świętego Jana, to czytamy tak. Wszyscy, ile ich przede mną przyszło, złodzieje są i zbójcy, ale ich nie słuchały owce. Złodziej nie przychodzi jedno, żeby kradł, a zabijał i tracił. Jam przyszedł, aby żywot miały i obficie miały. Jam jest on dobry pasterz. Dobry pasterz dużym swą kładzie za owce. Lecz najemnik i ten, który nie jest pasterzem, którego nie są owce własne, widząc wilka przychodzącego, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. A najemnik ucieka, iż jest najemnik i nie ma pieczy o owcach. Mocne słowa, mocne w stosunku do złych, tych, którzy źle wykonują tą pracę, tą opiekę nad stadem. Mocnych słów używa nasz Pan, mówiąc o zbójcach, mówiąc o najemnikach, o tych, co kradną, zabierają, nie mają starania o to stado. Nasz Pan miał na myśli tych, którzy mieli opiekować się tym narodem, narodem izraelskim. Odnosi się to określenie do żydowskich duchowych przywódców, których ambicja, których pycha, arogancja sprawiły, że nie byli oni dobrymi pasterzami dla owiec. Nie byli dobrymi pasterzami ludu Izraela. W psalmie 100, a werset 3 czytamy. Wiedzcie, żeś Pan jest Bogiem. On uczynił nas, a nie my samych siebie, abyśmy byli ludem Jego i owcami pastwiska Jego. W innym psalmie, psalmie 95, możemy przeczytać w wersecie 6. Klękajmy przed Panem, Stworzycielem naszym. On Ci zaiste Bóg nasz, a myśmy lud pastwiska Jego i owce rąk Jego. A więc lud Izraela nazwany był tym stadem, tymi owcami. I tych owiec mieli strzec, mieli prowadzić ci nauczeni, ci, którzy dobrze znali prawo. Pan Jezus zauważył, że to postępowanie, ich postępowanie z narodem izraelskim było niewłaściwe. Ale nie tylko nasz Pan. Dużo wcześniej niż nasz mistrz, nauczyciel mówił do nauczonych w piśmie, Pan Bóg również zwracał się do duchowych przywódców, widząc ich postępowanie. Używał do tego celu proroków. Jednym z nich był prorok Ezechiel. 34 rozdział proroctwa Ezechiela zawiera w sobie od pierwszego rozdziału, od pierwszego wersetu takie słowa. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom izraelskim. Prorokuj, a mów do tych pasterzy. Tak mówi panujący Pan. Biada pasterzom izraelskim, którzy sami siebie pasą. I zali pasterze trzody paśnie mają? Tłustość jadacie, a wełną się przyodziewacie. To, co jest tłustego, zabijacie, a trzody nie pasiecie. Nie chcieli oni prowadzić ludu na te zielone pastwiska, jak to wyrażał się psalmista Dawid, ani do żywych wód. Pan Bóg to zauważył i mówi dalej poprzez proroka. Słabych nie posilacie, a chorego nie leczycie, i złamanego nie zawiązujecie, a zapłoszonego nie przywodzicie, ani zgubionego nie szukacie. Owszem, nad nimi surowie i srodze panujecie. To nie jest obraz dobrego pasterza. Jam jest on dobry pasterz, Pan Jezus mówi. To są w ogóle inne słowa, przeciwstawienie do zachowań tych nauczonych, tych, którzy chcieli być przywódcami, duchowymi przywódcami ludu Izraela. Odpowiedzialnością za wierny sobie lud Bóg obciąża tych pasterzy. Inny prorok, prorok Jeremiasz w 23 rozdziale, a w wersecie 1 zapisał: Biada pasterzom gubiącym i rozpraszającym trzodem pastwiska mego, mówi Pan. Ten sam prorok Jeremiasz w 3 rozdziale zapisuje, że oni powinni paść umiejętnie i roztropnie. Pan Bóg mówi, gdzie wam dam pasterzy według serca mego. I oni będą was paść umiejętnie i roztropnie. Ale biada pasterzowi bezużytecznemu, który opuszcza trzodę. Na innym miejscu słowami proroka Zachariasza, 11 rozdział, werset 17, tak zwraca się Pan Bóg z ostrzeżeniem do złych pasterzy, do tych, którzy nie potrafią zadbać o swoje stado, a tylko rozpraszają je. I o takich postawach mówił nasz Pan. Nasz Pan mówił, jeszcze raz może otworzymy sobie te słowa z Ewangelii świętego Jana, gdy mówił tak. Lecz najemnik i ten, który nie jest pasterzem, którego nie są owce własne, widząc wilka przychodzącego, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Ci fałszywi pasterze, najemnicy, to są ci, którzy zamiast kierować właśnie ludzi, tych, którzy chcą być blisko Pana Boga, blisko Pana naszego, Chrystusa, starają się kierować ich w stronę różnych teorii, ludzkiej filozofii, ucząc, że łaskę Bożą można zdobyć inaczej niż przez Chrystusa, inaczej niż przez ofiarę. Nie rozumieją, nie chcą pokazywać tej drogi, jaką otworzył nasz Pan, że On jest tym dobrym pasterzem, On złożył ofiarę z siebie. Jakie jest konsekwencje? Oni tego nie czynią. Ci fałszywi, ci najemnicy, ci fałszywi pasterze, ci, którzy nie przykładają się do tego zajęcia. Oni tak czynią. A więc fałszywi pasterze dozwolili, aby Boży charakter, aby zamiar Pana Boga wobec człowieka był przedstawiony inaczej, błędnie. Dlatego, gdy prorok Ezechiel, jeszcze raz przeczytamy, to konsekwencją tych słów w wersecie 34 tego proroctwa są słowa zapisane od wersetu 6. Błąkają się owce moje po wszystkich górach i po każdym pagórku wysokim. Owszem, po wszystkiej ziemi rozproszyły się owce moje, a nie był kto by ich szukał i kto by się za nimi pytał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Jako żyję ja, mówi panujący Pan, przeto iż trzoda moja jest na łup dana, a owce moje są na pożarcie wszelkiemu zwierzowi polnemu, będąc bez pasterza, a iż nie szukają pasterze moi owiec moich, ale tylko pasterze samych siebie pasą, a owiec moich nie pasą. Przetoż o pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi panujący Pan. Oto ja przeciwko pasterzom i szukać będą owiec moich z rąk ich, a uczynię, że oni przestaną paść owce moich, aby nie paśli więcej pasterze samych siebie. Wydrę zaiste owce moje z gęby ich i nie będą ich więcej pokarmem. Zdecydowana postawa Pana Boga, który widzi, co się dzieje z tym ludem. Tak nie może być. Dlatego Pan mówi, wy tylko dbacie o siebie. Nie dbacie o stado. Moje stado rozproszyło się. Nikt nie ma czuwania nad nim. I ja się za to wezmę. I ja to zapanuję nad tym. Faryzeusze i nauczeni w piśmie, ci, którzy uważali się za liderów, uważali się za przywódców Izraela, byli właśnie jak ci najemnicy, najemni pasterze tych samolubnych pobudek. Poprzez swoje postępowanie wypełnili oni z kolei inne proroctwo. Słowa zapisane w Księdze Izajasza, 56 rozdział, werset 10. Nowy przykład Biblii mówi tak. Wszyscy jego strażnicy są ślepi, wszyscy są nierozumni. Wszyscy oni to nieme psy, które nie umieją szczekać, tylko ziewają, leżą i lubią spać. Psy to żarłoczne i nienasycone, a są nim pasterze, którzy niczym, na niczym się nie znają. Wszyscy chodzą swoją własną drogą. Każdy myśli o własnej korzyści. Wszyscy bez wyjątku. Też mocne słowa proroka Izajasza, który zapisał te słowa tak dosadnie, mówiąc o tych złych pasterzach. Tych, który przeciwstawiał się nasz Pan, mówiąc, że ja jestem dobrym pasterzem. Drodzy braterstwo, te słowa prorocze odnosiły się do złych pasterzy, którzy mieli prowadzić naród izraelski. Ale pastor Russell w 4 tomie wykładów Pisma Świętego pod tytułem Walka Armagedonu zamieszcza tam taki fragment, chciałem braterstwu odczytać, opisuje najemnych pasterzy w nawiązaniu do słów tych proroków, ale rozszerza to pojęcie na współczesnych nauczonych w piśmie. I na stronicy 61 nowego wydania 4 tomu czytamy tak. Z zadowoleniem przyznajemy, że wśród kleru rozmaitych wyznań nominalnego Kościoła, zawierających przez cały wiek Ewangelii zarówno pszenicę, jak i konkol, było i jest wielu ludzi wykształconych, kulturalnych, szlachetnych i pobożnych. Zmuszeni jesteśmy jednak stwierdzić, że wielu z tych, którzy należą do klasy konkolu, nie tylko siedzi w ławkach, ale i znalazło się za kazalnicami. Istotnie pokusza sławy i próżnej chwały, a w wielu przypadkach także łatwości i dostatku życia oferowana młodym, utalentowanym ludziom, ubiegającym się o kazalnicę, była traktowana tak, jakby się im te rzeczy automatycznie należały. I to w wielkiej obfitości. Wśród wszystkich zawodów kapłaństwo chrześcijańskie oferuje najszybszą i najłatwiejszą drogę do sławy, wygody oraz przeważnie do doczesnego powodzenia. Jeśli ktoś taki posiada wybitny talent, zwolennicy oratorstwa. Wkrótce to dostrzegą i niebawem zostanie on powołany do pełnienia bardziej lukratywnych urzędów. Zanim zdąży się zorientować, już będzie sławny wśród ludzi, którzy rzadko zadadzą sobie pytanie, czy rozwój jego nabożności, czyli wiary, pokory i pobożności, idzie w parze z postępem intelektualnym i oratorskim. Gdyby nabożność takiego człowieka rzeczywiście przetrwała presję sytuacji, to będzie on często kosztem swej reputacji zmuszony do postępowania niegodnego z nastawieniem i uprzedzeniami swych słuchaczy. Skutek? Okaże się on niepopularny i niepożądany. Takie okoliczności sprawiły, że za kazalnicami znalazło się stosunkowo wielu ludzi, których Pismo Święte określa mianem najemnych pasterzy. To koniec cytatu pastora Rasla. A więc, drodzy braterstwo, nie tylko odnosi się to spostrzeżenie nie tylko odnosiło się do czasów starotestamentowych, ale rozszerzamy to, możemy to rozszerzyć i na współczesne nam czasy. I możemy to stwierdzić, że w ciągu wielu stuleci wieku Ewangelii niektórzy spośród ludu Bożego zostali zwiedzeni przez fałszywych proroków, przez fałszywych pasterzy. Nasz Pan przecież ostrzegał swoich uczni. Ewangelista Mateusz zapisał w 7 rozdziale, w wersecie 15. A strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, ale wewnątrz są wilcy drapieżni. Nasz Pan znowu użył opisu złych pasterzy, złych proroków, którzy nie tylko, że są złymi pasterzami, to jeszcze udają owce, mają odzienie owce, a w środku są, mówi, jak wilcy drapieżni. Ich charakter uaktywnia się, to nie jest charakter owcy. Chociaż wielu może podawać się za pasterzy, to prawdziwe owce posiadają tego jednego pasterza, dobrego, Jezusa Chrystusa, drodzy braterstwo, który dowiódł swojego prawa, dowiódł tego, że to ten tytuł, możemy powiedzieć to stanowisko, przez ofiarowanie jego swojego życia należy mu się. Pan Jezus, gdy mówił do faryzeuszy tą przypowieść o owczarni, to mówi: zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, ale wchodzi inędy, ten jest złodziej i zbójca. Wejście do owczarni. Owczarnia to jest miejsce, jak wiemy, gdzie owce mogą udać się na spoczynek, miejsce schronienia. I takim schronieniem, takim odpoczynkiem, drodzy braterstwo, dla Jego ludu, dla nas, jest On sam. Jest dla nas, Chrystus jest zbawieniem. W Dziejach Apostolskich, 4 rozdziale, w wersecie 12 czytamy słowa: i nie masz żadnym innym zbawienia, albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez którego byśmy mogli być zbawieni. Chrystus jest tym miejscem, gdzie odpoczywamy. Tak jak i dziś. Mamy możliwość bycia razem, ale słuchania Jego słowa, wejścia do tej owczarni, gdzie spokojnie możemy wysłuchiwać Słowa Bożego, możemy słuchać nauki Chrystusa. To jest nasze odpocznienie, nasze schronienie jest w Panu. Pamiętajmy o tym, drodzy braterstwo. Dalej Pan Jezus mówi: lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec. 7 werset 10 rozdziału Ewangelii Świętego Jana mówi: zaprawdę powiadam wam, iżem ja jest drzwiami owiec. A 9 werset mówi: jam jest drzwiami, jeśli kto przeze mnie wnijdzie, zbawiony będzie. A wnijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie. Ten dobry pasterz mówi, że wchodzi jako pasterz drzwiami, ale jednocześnie mówi: ja jestem drzwiami. Faryzeusze nie rozumieli tego, nie rozumieli tych słów, które mówił nasz Pan. Wydawało im się niby proste, ale jednak nie zrozumieli tego. Nie zrozumieli sensu wypowiedzi naszego Pana. Gdy spojrzymy na życie naszego Pana, naukę, którą mówi, i przeczytamy sobie jeszcze raz te słowa, to myślę, że potrafimy spojrzeć z innej strony, potrafimy zrozumieć, co Pan Jezus miał na myśli. Mówiąc do tych faryzeuszy, ale też i do uczniów, którzy słuchali Jego słów. Wiemy, że boski plan zbawienia zawierał, że wyzwolenie człowieka ze śmierci, z tego upadku, miał być dokonany zgodnie z prawem przez ofiarę okupu. I nasz Pan ofiarował samego siebie, aby spełnić to wymaganie boskiej sprawiedliwości. Wszedł On pod to boskie zarządzenie, czyli drzwi, i stał się Zbawicielem świata. I stał się pasterzem owiec, dlatego mógł powiedzieć: ja jestem On, dobry pasterz. Wszedł On przez drzwi boskiego planu zbawienia, ale równocześnie sam w tym momencie stał się drzwiami, drogą do żywota wiecznego, gdyż tylko w tym imieniu jest zbawienie. Jak wiemy, naród izraelski był przygotowywany, był do tego, aby być statkiem dobrego pasterza. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 3 rozdziale, w wersecie 23 pisze tak: a przedtem, iż przyszła wiara, byliśmy pod zakonem strzeżeni, wespół zamknięci, będąc w tę wiarę, która potem miała być objawiona. Zakon był strażnikiem, pilnował ich, aby oni dobrze przestrzegali, aby mogli być tym wiernym statkiem. I nasz Pan mówi tak: lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec. Temu odźwierny otwiera, owce słuchają głosu Jego. I znowu faryzeusze nie mogli zrozumieć tych słów, jak to jest. Ale odźwierny to jest to prawo zakonu, który nie uznawał nikogo za pasterza oprócz prawdziwego Mesjasza, którym był Jezus Chrystus. Prawdziwego Mesjasza posłanego przez Boga. I żadnemu innemu z pasterzy nie otworzył drzwi do owczarni. Nasz Pan wypełnił ten zakon. Kupił owce za cenę swojego życia i uzyskał pełne prawo, aby otworzyć drzwi do owczarni, wywoływać owce i prowadzić je na zielone pasze, do cichych wód. Drodzy braterstwo, owce, tak jak mówiliśmy o ich cechach charakteru, ale owce mają taki sposób bycia, że jednak trzeba ich pilnować. Po to są dobrzy pasterze, bo Pan Bóg już mówił, że ci pasterze, którzy przez proroków, którzy nie dbali, tylko pilnowali siebie, sprawił, że te owce rozproszyły się. Pan Bóg mówi: ja z powrotem je zgromadzę, ale one są rozproszone. Źli pasterze nie potrafili pilnować tych owiec. I owce mają taką skłonność do tego, aby błądzić. Dlaczego? Bo prorok Izajasz pisze nawet i takie określenie, mówi tak, w 53 rozdziale, w wersecie 6. Wszyscyśmy jak owce zbłądzili, każdy na drogę swoją obróciliśmy się, a Pan włożył nam na nieprawość wszystkich nas. Zbłądziliśmy jak owce. Jest to skłonnością owiec do tego, aby gdzieś szukać swojej drogi, odłączyć się od stada i nie być razem. Bo czasami jest tak, jak może braterstwo widzieli, że jak widzimy owce, które są na pastwisku, skubią sobie trawę, ale chcą widzieć i posuwają się, chcą widzieć może jeszcze ta trawa, czy skorzystać z tej trawy, która jest dalej i dalej, która może jest za ogrodzeniem. A jeśli znajdzie w takim ogrodzeniu owca szczelinę, otwór, to dlaczego nie skorzystać, dlaczego nie przejść, zobaczyć, czy z tamtej strony trawa nie jest zielona, czy nie smakuje lepiej, a może tutaj pilnuje nasz pasterz, a te owce chcą przejść gdzie indziej, poza ogrodzenie, jeszcze dalej, skorzystać z innej trawy, spróbować. I prowadzi to do sytuacji, że te owce odchodzą od pasterza. Oby nie było z nami tak, gdyż można podążać za innym pasterzem, tym, nie tym dobrym. Czy czasami nie chcemy tak spróbować innej trawy, innej nauki? Chcemy posłuchać kogoś innego. Może tam ten pokarm jest łatwiejszy, przyjemniejszy, słodszy. Może nie trzeba tego wysiłku. Oby tak nie było, drodzy braterstwo, z nami. Pan nam daje, prowadzi na pokarm, prowadzi nas na zielone niwy. A my czasami chcemy jeszcze dalej, jeszcze czegoś innego. Nie róbmy tego. Mamy to słowo, które jest nam dane jako pokarm. Żywmy się tym. Czy chcemy to utracić? Utracić te zielone pasze? Myślę, że nie. Nasz Pan mówi w wersecie 4, 10 rozdziału Ewangelii Świętego Jana: a gdy wypuści owce swoje, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają głos Jego. My znamy ten głos, głos naszego Pana. Powinniśmy go znać. Jeżeli jesteśmy owcami tego Pana, to ten głos będzie nam znany. Wyciągnijmy lekcję, drodzy braterstwo, z tych słów naszego Pana. Lekcja dla nas może być, jest, powinno być, że takie pokusy mogą nam się przytrafić. Że widzimy tą szczelinę, przez którą możemy przejść, dziurę w płocie. I wydaje nam się, że tamta trawa jest o wiele lepsza. To gdy będziemy w takich sytuacjach, w takich pokusach, pamiętajmy, drodzy braterstwo, o słowach apostolskich. Apostołowie, którzy nauczali i też kierują te słowa do nas. Tak jak apostoł Paweł. On w liście do Tymoteusza, w drugim liście mamy to zapisane, w trzecim rozdziale, w wersecie 15. Znane słowa braterstwu, ale powinniśmy je zawsze pamiętać. Umierz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Mamy gdzie wracać. Mamy ten pokarm. Pismo Święte. Mogą nas uczynić mądrym ku zbawieniu. Z kolei apostoł, ten sam apostoł Paweł, tylko w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, a w wersecie 39 pisze: lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się schraniają ku zginieniu, ale z tych, którzy wierzą ku pozyskaniu duszy. A więc, drodzy braterstwo, nie chcemy, czy może chcemy zostać, chciejmy zostać na tym pastwisku naszego Pana, gdzie opiekuje się ten dobry pasterz. Pasterz idzie na przodzie. Ale nie znaczy to, że on nie troszczy się o stadko, które idzie za nim. Wydawałoby się, że idzie pierwszy, odwrócony plecami, nie interesuje się, czy stado podąża, czy owce idą za nim. Dobry pasterz dla nas jest wzorem. Gdy idziemy za nim, naśladujemy go. I gdy tak wędrujemy, to spostrzeżemy, że rozwijamy się duchowo, że nasze potrzeby duchowe w wędrówce za Panem są nam zaspokajane. Ale owce te niesforne, te, które mają tendencję do błądzenia, powinny być trzymane w karności. Wprawdzie w przypowieści naszego Pana nie znajdujemy nic na ten temat. Pan nie mówi tutaj o jakichś sprawach karnościowych. Ale gdy zajrzymy jeszcze raz do psalmu 23, drodzy braterstwo, to znajdziemy takie słowa: laska Twoja i kij Twój te mnie cieszą. Laska jest atrybutem pasterza. Pasterz potrzebuje tej laski nie tylko po to, by wspinać się na strome zbocza, ale też to jest atrybut władzy. Władzy, gdzie można użyć tą laskę, ten kij, wobec owcy, która jest niesforna. Chociaż nasz Pan idzie przodem, nie poganiając owiec, nie pogania nasz Pan do królestwa swego, to jednak interesuje się on ich postępowaniem i nasz Pan nie pozwala żadnej z owiec na błądzenie. Bez udzielenia odpowiedniego ćwiczenia, bez doświadczenia w celu poprawy i przyprowadzenia z powrotem do społeczności ze sobą, ale też ze stadem. Zatem, drodzy braterstwo, trzymajmy się blisko tego dobrego pasterza, aby jego kij nie był potrzebny zbyt często. Ale z kolei z drugiej strony pamiętamy na słowa apostoła Pawła, który zapisał w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, wersecie 6. Albowiem kogo Pan miłuje, tego karze, a smaga każdego, którego za syna przyjmuje. A werset 11 tego rozdziału mówi, a wszelkie karanie, gdy bywa przytomne, jest, nie zda się być wesołe, ale smutne. Lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Czasami ta laska, ten kij jest w użyciu, ale ku poprawie, ku naszej nauce, ku temu, abyśmy mogli wrócić do społeczności z Panem, ale też z braćmi. Stado i pasterz, oni przebywają ze sobą, można powiedzieć, cały czas. I wywiązuje się pewna symptom miłości, czy umiłowania. Jezus mówi, że dobry pasterz duszę swoją kładzie za owce. A więc nasz Pan miłuje swoje owce. I tą miłość objawił przez złożenie swego życia za nie. I tak jak mówi prorok Izajasz, gdy czytamy w 53 rozdziale, w wersecie 10. Takoż się Panu podobało zetrzeć go i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarę za grzech, duszą swą ujrzał nasienie swoje. A więc ta miłująca opieka naszego Pana nad stadem. Tam mówiliśmy, że Dawid, gdy rozmawialiśmy o Dawidzie, to zauważyliśmy, że Dawid był tym dobrym pasterzem, który broni stada, ale też broni każdej owieczki, walczy o nią, walczy od pożarcia przez lwa. Czy to nie przypomina nam słów, nie kojarzą nam się, drodzy braterstwo, z Nowym Testamentem? Nasz Pan też wybawia od lwa. Apostoł Piotr przypomina nam o tym w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, wersecie 8. Albowiem przeciwnik wasz, diabeł, jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożarł. Ale nas strzeże dobry pasterz. Tam Dawid miał ten problem z tymi drapieżnymi zwierzętami i tutaj nasz Pan, jako ten obrazowy Dawid, walczy i wyrywa tą owieczkę, tą, którą ten diabeł szuka jakoby lew ryczący. I owce odwzajemniają się swemu pasterzowi. Poznają go po głosie, który rozbrzmiewa przez Słowo Boże. I tak jak Pan Jezus mówi, a owce idą za nim, bo znają głos Jego. W komentarzu manny, którą czytamy każdego dnia, który jest pokarmem takim duchowym dla nas, z 9 lipca to natrafiamy na takie słowa. Głos dobrego pasterza składa się z różnych dźwięków, połączonych w taki sposób, że inne nie są wcale i nie mogą być tak połączone. Jego głos daje harmonijny oddźwięk sprawiedliwości połączony z dźwiękiem miłości, a całość nastrojona miłością i mocą. Inne teorie, plany i wynalazki ludzkie i diabelskie nie posiadają tak harmonijnego dźwięku jak zwiastowanie wielkiego pasterza, który zwiastował nam przez swego Syna. Co więcej, kiedy prawdziwe owce słyszą głos dobrego pasterza, czują zadowolenie ich pragnień, których co innego nie mogło zadowolić. Nie ma dla nich więcej innego głosu lub dźwięku, przez który miałby być pociągnięte. To jest przez różne teorie i wynalazki, wynalazki ludzkie. Wszystkim dadzą odprawę słowami: Jezus mnie zadowolił, Jezus jest mą własnością. drodzy braterstwo, to są pocieszające słowa, że charakteryzujące, jak powinny postępować owce. Powinny znać głos swojego pasterza. Ale drodzy braterstwo, ta przypowieść o owcach, o owczarni, to jest szeroki temat. Pan Jezus porusza nie tylko wątek dobrego pasterza, ale czy porusza wątek pasterza, ale porusza go w szerokim aspekcie. Bo w tej samej Ewangelii świętego Jana, w 10 rozdziale, który mamy pod rozwagę, w wersecie 16 pisze tak. A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni, i też muszę przywieźć i głosu mego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Pan Jezus wspomniał, że będą również i drugie owce, inne. I On będzie się starał również o opiekę nad nimi. Odnosi się to do czasów przyszłych, do czasu tysiąclecia, do wieku tysiąclecia, gdy rodzaj ludzki uzyska tą szansę, aby nauczyć się być posłusznymi prawu Bożemu. Otrzymają one prawo do życia na ziemi, ziemi doskonałej, ale muszą być posłuszni temu głosowi. I szansą to objęta będzie niezliczona liczba ludzi, którzy powstaną z grobów. O tym nasz Pan też mówił. Bo przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego, jak zapisał ewangelista święty Mateusz w 5 rozdziale, a w wersecie 28. I będzie ten czas, o którym tak dużo pisali prorocy, między innymi prorok Izajasz, 35 rozdział, tak wielce znany braterstwu, opisujący przyszłe chwile, przyszłe czasy, gdzie będą mogli podążać ci wszyscy gościńcem świętości. O tej drodze czytamy właśnie w tym rozdziale. Ale gdy tak uważnie czytamy z kolei inne Ewangelie, to gdy zaglądamy do Ewangelii świętego Łukasza, 15 rozdział, to tam jest taki opis zagubionej owcy. I czasami, drodzy braterstwo, jak kojarzycie sobie obraz dobrego pasterza, to taki dobry pasterz to zazwyczaj jest rysowany lub jest zdjęcie, gdy niesie swoją owieczkę. Ale jak ją niesie? Nie na rękach przed sobą, tylko zakłada na swoją szyję, wraca do swojego stada, tam gdzie mieszka, i cieszy się. I o tym właśnie mówi 15 rozdział Ewangelii świętego Łukasza. Gdy przyszli do niego celnicy i grzesznicy, to mówi tak. Gdy przybliżali się, to szemrali faryzeusze i nauczeni w piśmie, ten grzeszniki przyjmuje. I odpowiedział i to podobieństwo mówiąc. Któryś z was człowiek, gdyby miał 100 owiec, a straciłby jedną z nich i za nie zostawia onych 99 na puszczy, a nie idzie za oną, która zginęła, ażby ją znalazł. A znalazłszy, kładzie ją na ramiona swe, radując się. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im, radujcie się ze mną, bom znalazł owcę moją, która była zginęła. Powiadam wam, że taka będzie radość w niebie nad jednym z grzeszników pokutujących więcej, niż na 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. To jest też obraz takiego dobrego pasterza, który cieszy się z tego, że zaginęła mu, znaczy cieszy się, że znalazł zaginioną owcę, tą jedną, i z radością niesie ją, wraca i cieszy się z innymi, że ta jedna się znalazła. To jest obraz też dobrego pasterza i też Pan Jezus pokazuje siebie jako ten dobry pasterz. To jest przypowieść, która o owce zagubionej, gdzie ci owce to stado, to wszystko stworzenie Pana Boga, aniołowie, dzieci Adama, ten rodzaj ludzki. A zagubiona owca właśnie to Adam. Adam i jego potomstwo. Pan Jezus idzie. Idzie i znajduje, cieszy się i przyprowadza do całego stada. Tu jest pokazane też czas wypełnienia, czas wieku tysiąclecia, gdy cała ludzkość zostanie, ta zagubiony, ten świat zostanie przyprowadzony do tego stada, do całości stworzenia Pana Boga. To stado naszego Pana, gdy się tworzyło, to tymi pierwszymi owcami były owce tylko z narodu izraelskiego. Ewangelista Mateusz w 15 rozdziale w wersecie 22 pisze tak. A oto niewiasta hananejska z onych granic przyszedłszy wołała, mówiąc do niego: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawidowy. Córka moja ciężko bywa od diabła odręczona. A on jej nie odpowiedział i słowa. Wtedy przystąpiwszy uczniowie jego prosili go, mówiąc: odprać ją, boć woła za nami. A on odpowiadając rzekł: nie jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Również gdy wysyłał swoich 12 uczniów, to im mówił, tak jak ewangelista Mateusz też zanotował w 10 rozdziale, w wersecie 5: na drogę poganów nie zachodźcie i do miast Samarytańczyków nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. I jeszcze dodaję: oto ja was posyłam jako owce między wilki. Też ciekawe sformułowanie naszego Pana. A więc nasz Pan kierował swoje kroki i uczniów wysyłał do Izraela, aby tworzyć to stado. Ale czas łaski dla Izraela skończył się. Czas ten minął, apostoł Paweł został, jak Pan wiemy, powołany, aby głosić Ewangelię poganom. I poselstwo to rozpoczęło się od Korneliusza, pierwszego, który przyjął Pana spoza Izraela. I trwa to do dzisiaj. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, werset 44, czytamy tak. A w drugi sabat niemal wszystkie miasto się zgromadziło na słuchanie słowa. Wtedy Żydowie, widząc lud, napełnili się zazdrością i przeciwstawili się temu, co Paweł powiada, mówiąc przeciwko temu i bluźniąc. A Paweł i Barnabas bezpiecznie mówiąc rzekli: wam ci najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, ale ponieważ je odrzucacie, a sądzicie się być niegodnymi żywota wiecznego, oto się obracamy do pogan. I poselstwo to zaczęło się. W czasie pierwszego przyjścia uczniowie darzyli miłością swojego mistrza, nauczyciela. Ale gdy zbliżały się ostatnie godziny życia Jezusa spośród swoich drogich uczni, również nasz Pan użył pewnej ilustracji o pasterzu. Jak opisał ewangelista Mateusz, po spożyciu baranka z uczniami, ostatnim wspólnym obchodzeniu święta, powiedział do nich: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, albowiem napisano: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. To wypełniły się słowa proroka Zachariasza z 13 rozdziału. Nasz Pan zdawał sobie sprawę, wiedział, co stanie się z uczniami, gdy jego zabraknie. Jak oni będą się czuć? Dlatego dał im trochę otuchy, mówiąc: lecz gdy ja zmartwychwstanę, poprzedzę was do Galilei. Nasz Pan został opuszczony w tym czasie przez wszystkich. Kielich, który miał pić, był przepełniony goryczą, aby świat, ludzkość mogła być zbawiona. Nasz Pan zmarł jako okupowa cena za grzechy wszystkich ludzi. Gdy zabrakło ich mistrza, nauczyciela, uczniowie nie wiedzieli, co czynić. Szymon Piotr powiedział: pójdę łowić ryby. A uczniowie odpowiedzieli: pójdziemy i my z tobą. Pamiętamy tą historię, gdy poszli łowić, nic nie znaleźli i na brzegu był nieznajomy, który im mówił, jak mają łowić. Później rozpoznali, że to jest Pan. I pamiętacie, braterstwo, rozmowę naszego Pana z Piotrem, który tak zapewniał, że nie będzie się zapierał Pana. I co mu Pan powiedział na koniec? Dał mu tą szansę, mówiąc: paśże owce moje. Znowu Pan Jezus wraca do określenia tego stada, owiec i pasterza. I to mówi do świętego Piotra: paśże owce moje. I apostoł Piotr to uczynił, podobnie jak pozostali uczniowie. Nauczali innych, nieśli Ewangelię do innych narodów. I apostoł Piotr kontynuuje naukę naszego Pana. Teraz chciałbym się zwrócić do nas, drodzy bracia, do starszych, starszych zboru. Gdyż starszy to jest odpowiedzialna funkcja, stanowisko. A mówię to dlatego, że apostoł Piotr był kontynuatorem słów naszego Pana. I w pierwszym swoim liście, pierwszy list Piotra, 5 rozdział, wersety rozpoczynające ten rozdział brzmią tak. Starszych, którzy są między wami, proszę ja, współstarszy i świadek ucierpienia Chrystusowego i uczestnik chwały, która ma być objawiona. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając jej nie poniewolnie, ale dobrowolnie. Nie dla sprosnego zysku, ale ochotnym umysłem. Ani jako panujący nad dziedzictwem pańskim, ale wzorami będąc trzody. A gdy się okaże on książę pasterzy, odniesiecie niezmienną koronę chwały. Drodzy braterstwo, drodzy bracia, to jest opis dobrego pasterza. To jest kontynuacja tego, co nas Pan uczył. Nauki o dobrym pasterzu. Bracia starsi mają to, aby byli przewodnikami w swoich zborach. I o tym pisze apostoł Paweł. To, co powiedzieliśmy. Scharakteryzowaliśmy dobrych pasterzy, ale też i złych. I w tym w słowach apostoła Piotra zawiera się nauka dla nas, dla braci starszych, którzy są tymi przewodnikami stada, tych małych stad, zborowych, ale powinny wzorem naszego Pana prowadzić do Chrystusa. Obecnie w czasie drugiej obecności naszego Pana, duchowej, wielu przyznaje, że są pańskimi owcami. Jego głos, prawda, słowa Bożego stają się próbą. Dokąd idę? Za głosem dobrego pasterza? Czy może słucham głosu innych pasterzy? Koniec wieku Ewangelii to czas doświadczeń, przesiewania, oddzielania. Prawdziwe owce, prawdziwych owiec od tych, co są tylko z nazwy. Jam jest on dobry pasterz, a Pan jest moim pasterzem. Myślę, że te słowa naszego Pana i psalmu uzupełniają się, są splecione razem i stanowią całość. Całość obrazu dobrego pasterza. Dobry pasterz, nasz Pan, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, pasie nas na zielonych niwach, prowadzi do cichych wód. Prowadzi ścieżkami sprawiedliwości. Zawsze jest gotów okazać nam pomoc. Dostarcza obficie pokarmu na czas słuszny. Niczego mi nie braknie, mówi psalmista, gdy Pan jest moim pasterzem. A więc ten pokarm jest dostarczany. Ale i doczesne potrzeby są zaspokajane. Otrzymujemy błogosławieństwa w różnych momentach naszego życia, drodzy braterstwo. Śmiało możemy o tym powiedzieć. Mamy zapewnienie w psalmie 37, a werset 25. A nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani nasienia jego żebrzącego chleba. Ale najważniejsze są błogosławieństwa w sprawach duchowych, drodzy braterstwo. O dobrach doczesnych wspominał apostoł Paweł, ten, który był naśladowcą dobrego pasterza. Mówił o tym, że umie obfitować, ale umie się cieszyć w różnych sytuacjach. Gdy Pan daje to błogosławieństwo, ale też gdy jakiś niedostatek cierpi. Nowe stworzenie karmione jest duchowym pokarmem i budowane, rozwijane dzięki troskliwości dobrego pasterza. I tę myśl zawarł apostoł Paweł, kończąc list do Hebrajczyków. 13 rozdział, werset 20. A Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych we krwi przymierza wiecznego, onego wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was doskonałymi uczyni, w każdym uczynku dobrym, ku czynieniu woli swojej, sprawując w was to, co przyjemnego przed obliczem Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.